Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
10,5 minuty po godzinie 12. Zapraszam do otwartego mikrofonu. A dziś 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku komuniści wprowadzili w Polsce stan wojenny, a władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z Wojciechem Jaruzelskim na czele. W wielu zakładach pracy wybuchły strajki, które były brutalnie pacyfikowane. Na ulicach pojawiło się wojsko. Masowo zatrzymywano uczestników tych protestów i działaczy opozycji za swą nieprawomyślność, jak mówiono, byli niejednokrotnie bici, a potem przez wiele lat szykanowani. Wielu z nich internowano, niektórych nawet kilka razy, jeszcze inni ponieśli niestety śmierć w nierównej walce z reżimem. Wśród Polaków zapanował strach, pojawił się jednak także duch społecznego oporu i międzyludzkiej solidarności. Celem stanu wojennego, jak mówią historycy, było złamanie ducha Polaków oraz likwidacja protestów społecznych, a także wstrzymanie procesów demokratycznych zainicjowanych w sierpniu 80 roku. Przez długie lata od zmiany ustroju w Polsce dyskutowano o stanie wojennym. Wielu reprezentantów dawnej opozycji chciało osądzenia i kary dla sprawców tej narodowej hekatomby. Ich starania nie przyniosły jednak żadnego zauważalnego i mierzalnego efektu, a tym samym gruba kreska pogwałciła poczucie sprawiedliwości wielu milionów, jak sądzę, Polaków. Dlatego dziś w otwartym mikrofonie pytamy Państwa o to, dlaczego Waszym zdaniem nie rozliczono i nie pociągnięto do odpowiedzialności sprawców stanu wojennego. Jacy ludzie albo jakie środowiska doprowadziły do tego, że tego właśnie rozliczenia z przeszłością nie dokonano. Zapraszam do dyskusji.
Opinie słuchaczy Radia Zachód. Dzwoń teraz. 68 324 2255.
Czekamy na Państwa opinie telefonicznie, oczywiście to podstawa, także w internecie www.zachod.pl oraz strona społecznościowa Radia Zachód na Facebooku. A zanim przejdziemy do dyskusji, 13 grudnia 2021 roku przypomnijmy zasady tego programu.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty. Wypowiadamy się na temat audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
13 minut po godzinie 12 mamy pierwszy telefon, a zatem zacznijmy. Dzień dobry.
Dzień dobry, Dominik z tej strony.
Witamy, panie Dominiku.
Panie redaktorze, ja na początek powiem w ten sposób, że ja oczywiście bardzo negatywnie oceniam jak samo wprowadzenie stanu wojennego, jak i ludzi, którzy ten stan wojenny wprowadzali, bo ja przypomnę, że tylko nie pamiętam, teraz w którym roku tak zwana Rada Ocalenia Narodowego została uznana za organizację zbrojną o charakterze przestępczym. Także każdy, kto będzie próbował tłumaczyć tych ludzi, no to de facto popiera nie tylko już zbrodniarzy, ale pospolitych bandytów, tak? I to jest krótko i na temat. Tak, nie ma o czym mówić. Jeżeli chodzi, dlaczego nie rozliczono, no to sprawa jest bardzo prosta. Stan wojenny miał odcedzić, tak? Przede wszystkim też kierownictwo Solidarności z tych ludzi, tak zwanej ekstremy Solidarności, za którą uważali komuniści i niektórych ludzi, którzy, co do których nie mieli wątpliwości, że nie pójdą z nimi na współpracę, i po to, żeby wprowadzić do związku donosicieli, tak? Na czele z głównym donoszącym, czyli CW Bolkiem. O to chodziło. To już było pierwsze przygotowanie, jak mówią niektórzy historycy, do zmian ustrojowych w Polsce, tak? Po to, żeby te zmiany właśnie przeprowadzić, żeby komuniści przeszli te zmiany suchą stopą. Dogadali się ze swoimi agentami Solidarności w ten sposób, żeby zrobić taką mistyfikację, czyli okrągły stół i te wcześniejsze rozmowy w Magdalence. To była taka mistyfikacja. Tam byli owszem ludzie, którzy byli potrzebni, którzy aż tak nie współpracowali z nimi, albo w ogóle nie współpracowali, tylko po to, żeby uwiarygodnić się w oczach społeczeństwa. No a już później tak zwana inżynieria społeczna, czym prym wiodła Gazeta Wyborcza z naczelnym licznikiem na czele, te zdjęcia, które ostatnio były pokazane, w ogóle mnie nie szokują. bo to właśnie był plan. No bez mediów się tego nie dało zrobić, bez sądów. Dlatego nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Było usprawiedliwianie. Każda rocznica stanu wojennego to Gazeta Wyborcza pisała właśnie takie artykuły na usprawiedliwiające wprowadzenie tego stanu wojennego.
Dziękuję panu bardzo.
Dlatego trzecia RP taka jest założona na kłamstwie i na mistyfikacji niestety.
Dziękuję panu bardzo. Wspomniał pan o Gazecie Wyborczej. Dzisiejsze wydanie przejrzałem. No i nie stwierdziłem tam jakiejkolwiek wzmianki. Mówię o wydaniu papierowym o stanie wojennym. Redakcja Gazety Wyborczej postanowiła tę okrągłą rocznicę ważnego dla Polaków wydarzenia w całości przemilczeć. Być może pod wpływem niedawnych publikacji w magazynu śledczego Anity Gargas redaktor naczelny Adam Michnik postanowił już grać z opinią publiczną w zupełnie w tej sprawie otwarte karty. Gazeta papierowa jedno, na portalu wyborcza.pl coś się na temat stanu wojennego pojawiło, ale to już jest temat na inną dyskusję. Dzień dobry panu bądź pani.
Witam serdecznie panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze panu. Na wstępie chciałbym zaprosić na uroczystą świętą do kościoła parafialnego w Różankach Podgorzowskich na godzinę 18:00. Odbędzie się msza święta za duszę Henryka Wasiluka, gorzowskiej ofiary stanu wojennego umieszczonej na tak zwanej liście Rokity, gdzie przypadki 150 niewyjaśnionych zgonów badał Sejm kontraktowy. W tym roku minęła 38. rocznica jego męczeńskiej śmierci. Panie redaktorze, mam żal do swojego przyjaciela z Nowej Soli, Ryszarda Szablowskiego. Słyszałem go w wiadomościach o godzinie 11:00, który wobec Wojciecha Jaruzelskiego użył tytułu oficerskiego. Ja uważam, że to jest ujma dla polskiego żołnierza. Mój wuj Roman służył u generała, tak, powtarzam, u generała Stanisława Maczka, który wyzwalał Holandię, natomiast no, jak się wyrazić o Wojciechu Jaruzelskim, trudno mi powiedzieć.
No był taki projekt, formalnie jest generałem, jeżeli się nie mylę, prawda?
No formalnie jest.
No były takie, takie pomysły i zamiary.
Przez usta nie przejdzie. Panie redaktorze, za obecny stan odpowiada tak zwana lewica laicka, tak? Czyli Adam Michnik, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, przecież ci ludzie w 80-81 roku nie piastowali żadnych funkcji związkowych. Związek Zawodowy Solidarność pozostawił ich ledwo na pozycji doradców. Później była Magdalenka, okrągły stół, fraternizacja, picie wódki. No, panie redaktorze, Nikolaj Ceausescu został w Rumunii rozstrzelany, Teodor Żywko w Bułgarii aresztowany, Erich Honecker w dawnej Niemieckiej Republice Demokratycznej aresztowany, mówię o przywódcach tych krajów komunistycznych. Wojciech Jaruzelski był...
A dlaczego w Polsce? Ja już nie mówię o rozstrzeliwaniu, bo oczywiście nie o taką formę rozliczeń nam chodzi, ale dlaczego ostrzej nie postąpiono z działaczami komunistycznymi?
Panie redaktorze, mowa elit, a po drugie karkołomny niby chrześcijanin, karykatura chrześcijaństwa. To, że Czesi są w ponad 90% narodem sekularyzowanym, tak, tam zdecydowana większość deklaruje ateizm, łatwiej im było właśnie w ciągu kilku miesięcy przeprowadzili radykalną lustrację i dekomunizację. Polakom, chrześcijanom udało się wmówić, że ciągają po sądach biednych, schorowanych staruszków. No, jacy to schorowani, jacy biedni widzieliśmy w materiale Anity Garga.
Dziękuję panu bardzo. Próby prawnego usankcjonowania odpowiedzialności Wojciecha Jaruzelskiego czy Czesława Kiszczaka w historii Polski po 89 roku były. I tak na przykład obie sprawy zostały przeciw Wojciechowi Jaruzelskiemu umorzone w 2014 roku po śmierci tegoż, ale wcześniej w 2011 roku zostały zawieszone z powodu złego stanu zdrowia oskarżonego. Formalnie umorzono je właśnie w 2014 roku. Wojciech Jaruzelski był oskarżony przez pion śledczy IPN o kierowanie zbrojnym związkiem przestępczym, który bezprawnie przygotował i wprowadził w Polsce stan wojenny. Groziło mu za to do 10 lat więzienia. W oddzielnym procesie stanął on pod zarzutem gdańskiej prokuratury o kierowanie masakrą robotników na wybrzeżu w grudniu 70 roku. Za to groziło mu dożywocie. W obu sprawach podsądny odpierał zarzuty, choć zarazem mówił także o swej moralnej odpowiedzialności, ale prawomocnego wyroku nie doczekał. Dlaczego tak się stało po 89 roku? W wolnej Polsce, przynajmniej tak się o niej zwykło mówić i myśleć, i mam nadzieję, że nie jest to błędne przekonanie, ale dlaczego tak się stało, że sprawcy stanu wojennego, sprawcy zbrodni nie doczekali i nie ponieśli odpowiedzialności. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Słuchamy pana.
Z tej strony Michał. Cóż, proszę państwa, redaktorze, w 1985 roku w maju pisałem maturę. Później chciałem iść na studia, wtedy pamiętam komisję wojskową, tuż jak to sam wojenny. Pójdziecie, odsłużycie, wyjdziecie, pomożemy w odłoni przez wy, obywatelu. I tak w stanie wojennym zostałem zmuszony przez huntę do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Dziękuję Bogu, że nigdy nie było mi dane stanąć naprzeciwko bliskim i tak dalej. Byłem akurat w formacji takiej innej, także dziękuję Bogu, że nie byłem w tych, co musieli przeciwko ludziom stawać. Stan wojenny. Zło jest zawsze złem. Nie ma, jak mówią niektórzy, mniejsze zło lub konieczność. Proszę państwa, powiedzieliby to tym rodzinom wujka zamordowanym w kopalni. 100 osób się mówi, a nikt naprawdę nie wie, ile zginęło, bo tam dużo było napadów rabunkowych, niby to ubecja i tak dalej. Zło jest zawsze złem. To było zło. Nigdy nie można tego wybielać i tak dalej, bo kiedyś przychodzi znowu ktoś powie, a może ja zrobię to i będzie mniejsze zło. Także mówię, ja pamiętam dokładnie wszystko. Miałem 20 lat, jak do wojska poszłem, naszego stanu zmuszony i po prostu, a ci ludzie odpowiedzialni za to, widzimy, co teraz się dzieje po tych taśmach, po tym wszystkim ujawnianych, jak całowali się z generałem i tak dalej. Myśmy na nich mówili spawać.
Jeśli było zło, jeśli było to złem, tak jak pan mówi, to dlaczego nie było pana zdaniem kary, odpowiedzialności za zło?
Tutaj
co poszło nie tak?
I pan Dominik, inni poprzednicy, okrągły stół, to wszystko, to było ugadane, żeby widzimy, jak wychodzą różne akta i tak dalej, co mieli jeden na drugiego, także dziękuję, pozwolę zająć inny głos, pozdrawiam.
Obie dziękuję bardzo.
Nie doszło do czegoś takiego, żeby Polak stawał przeciwko Polakowi.
W pełni oczywiście się pod tym podpisać, co pan mówi, należy i dziękuję bardzo za dyscyplinę czasową. Kolejny słuchacz na antenie, dzień dobry.
Dzień dobry. No ja chciałbym powiedzieć troszkę przeciwnie, że jest większe i mniejsze zło. Dlatego, że z perspektywy historii uważam, że stan wojenny to było właśnie mniejsze zło. Już uzasadniam, bo u nas jest tak, że my lubimy się klęskami jako chwałę. Przykład powstanie warszawskie, kiedy kilkaset tysięcy cywilów ginie. I my teraz to chołubimy jako, czy powiedzmy nawet powstanie styczniowe, gdzie było wiadomo, że Rosja już na Krymie z Turcją nie walczy, a my wywołujemy i nawet dowódcy powstania, chociażby Chruściel czy Traugut, wiedzieli, przystępując do tych powstań, że idą na klęskę, że to koniec. Wracając do stanu wojennego. Stan wojenny per saldo okazał się zwycięstwem, bo gdyby doszło do rzezi i zginęłoby kilkaset tysięcy Polaków w ratobójczych walkach, kiedy Rosjanie by wkroczyli, bo wiadomo, że byśmy nie stanęli, oddali Rosji swojej ziemi, tylko by była wybuchła wojna. A w momencie, kiedy wojsko polskie opanowało, doktryna Breżniewa nie została zastosowana, bo było wiadomo, że państwa socjalistyczne są jednością i tak było na Węgrzech, kiedy zbombardowali Budapeszt w 1956, tak samo było później Praga czeska, a to było dużo mniej radykalne niż nasze przemiany 80 roku. No i per saldo mówię, uważam, że dzięki temu historia się tak potoczyła, że stan wojenny nawet przyczynił się do tych zmian, które nastąpiły w państwach socjalistycznych. I w 1992 roku Gorbaczow w Kongresie Stanów Zjednoczonych powiedział, że imperium zła upadło. I między innymi Polska do tego się przyczyniła tym, że stan wojenny nie użyto wojsk obcych państw socjalistycznych, tylko sami, żeśmy porządek u siebie zrobili i Rosjanie nie... Bo nie
no dobrze, to, nie to była pana ocena stanu wojennego. Dziękuję bardzo, bo czas minął, a ja dziś, pomijając już te oceny, czy był zasadny, czy niezasadny, jednak był złem. I pytanie, jeśli skoro był złem, to dlaczego za to zło nikogo nie dotknęły konsekwencje? Jak ocenia pani decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego? Oto zapytano w sondażu Social Changes dla portalu W Polityce. Decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego popiera 27% badanych, dziś oczywiście mówimy. Co ważne, zaledwie 6% odpowiada, że ocenia ją zdecydowanie pozytywnie. Wprowadzenie stanu wojennego krytycznie oceniła niemal połowa, 47% badanych Polaków. 25% wybrało odpowiedź zdecydowanie negatywnie. 26% badanych nie ma w tej sprawie zdania. Wyniki badań, jak komentuję w Polityce, potwierdzają, że krok po kroku zmienia się społeczna postawa względem komunizmu. W latach 90. wiele takich sondaży było, które wskazywały, że osób popierających wprowadzenie stanu wojennego było więcej niż krytyków tej decyzji. A wracając do tematu, dlaczego odpowiedzialni za wprowadzenie stanu wojennego nie ponieśli żadnych konsekwencji? O to dziś pytamy i kolejnego słuchacza witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jarosław.
Słuchamy, panie Jarku.
Panie dyrektorze, były dwie opcje. Albo my, albo wy. Bo jak wy sobie dacie radę, to my sobie damy szybko radę. Zławimy ten tłum. No niestety generał powiedział, dobrze, porozmawiamy z towarzyszami, damy odpowiedź. No jednak zrobił to, co zrobił. No wyjścia innego nie miał. No tak, że trochę ludzi zginęło, no niestety. Każda śmierć jest... Ubolewuje się na tą śmiercią, no ale trudno, no. Niestety jakby weszli Rosjanie, chociaż tu już byli w Polsce, było 15 dywizji, dywizje jeszcze czeskie były, niemieckie były w ich krajach, to masakra mogła być. Także moim zdaniem dobrze postąpił.
Czyli jeśli dobrze, skoro dobrze postąpił, to rozumiem, że jest w pana oczach.
Ja wiem, że to jest złe, no ale były dwie opcje, były albo, no niestety, no to zrobił tak jak zrobił, no trudno, no. A co miał zrobić, no? Jakby nic nie zrobił, to by oni weszli, no i dzisiaj może byśmy nie gadali na antenie, no taka prawda, no. Chyba pan nie rozumie, o co chodzi.
Ja rozumiem, o co panu chodzi. No. Rozumiem, o co chodzi.
No właśnie, a że Kukliński tam swoje tam później donosił na Zachód, to jest dobrze, że tam tajemnice zdradzał, manewry, bo te Rosjanie tu nie byli potrzebni w Polsce. Wiadomo, że nie byli oni potrzebni. No ale tak wyszło po tej wojnie, no. Niestety, takie wpływy, nasza część miała wpływy tutaj, tamci mieli tam wpływy, no i tak na tym najlepiej Niemcy skorzystali. No i taka prawda, no. Także generała nie sądzić, no i żadnych, nie odbierać mu tych honorów, no bo to nie można tak zrobić. Wiem, że już się naraziłem teraz, no ale trudno. Pozdrawiam.
Wyraził pan swoje zdanie, a czasami tak. Wyrażenie swojego zdania, no, powoduje ostrą czasami reakcję tych, którzy mają zdanie odmienne. Byleby z kulturą oczywiście. Witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. O ile mnie pamięć nie myli, to w 85 roku w Polsce nie było żadnego stanu wojennego, tak?
W 85? No nie było.
No. No, a pan mówił, że w 85 robił maturę i go zwinęli do Polski. A mnie zwinęli w styczniu 82 i żyje. Do nikogo nie strzelałem. I powiem panu tylko tyle. Od kumpli z wojska słyszałem, że Ruscy grzali w lutym i w marcu czołgi przez cały czas. Tylko czekali, co się będzie działo.
No ale wie pan, to takie opinie.
Ja jestem przeciwny. Ja jestem absolutnie przeciwny stanowi wojennemu. Bo internowanie ludzi to jest pozbawienie wolności. Dla mnie to jest nie do przyjęcia. Bez względu na to, jaki to jest kraj. Czy to jest komuna, paprata, czy w tej chwili to, co mamy, no. Choć uważam, to jest komuna 2. To, co mamy w tej chwili w Polsce. Bo wtedy też wszyscy kraje...
Komuna 2.
Tak, to jest komuna 2. Pan wybaczy, ja pracuję całe swoje życie i nie mam za wiele pieniędzy i dla mnie nie tworzy się barów przy Sejmie, gdzie dwa posiłki kosztują 18 zł.
No i to pan uważa jest wyznacznikiem tego, że w Polsce jest komuna 2.
To znaczy, powiem tak, powinni rozliczyć tych, którzy byli odpowiedzialni za strzelanie do ludzi. Bo strzelano do ludzi. I za to powinni być rozliczeni i powinni dostać odpowiednią karę. Takie jest moje zdanie.
Dziękuję panu. Dziękuję panu bardzo. Czas minął. Rozumiem i mam nadzieję, że wszyscy państwo też zrozumieli, że żadnej ważnej części wypowiedzi po czasie nie straciliśmy. Były opozycjonista Stanisław Sakwa wspomina rozpoczęcie stanu wojennego i zorganizowanie strajków w zakładach górniczych Rudna, całkiem niedaleko stąd, w kopalni Rudy i Miedzi na północ od Polkowic. Jak mówił, już rano 13 grudnia w zakładzie zawiązał się komitet strajkowy.
Strajk rozpoczęliśmy, jak mówię, o 6 rano 13 do 17 grudnia zostaliśmy spacyfikowani przez wojsko, milicję i ZOMO. Kiedy nastąpił szturm, bramy rozbito czołgami, wjechano i załoga wychodziła do miasta Polkowic, szła kolumnami, to szło parę tysięcy górników, którzy byli w tym czasie w mrozie polewani wodą.
Jak mówi Stanisław Sakwa, konsekwencją udziału w strajku były natychmiastowe i masowe zwolnienia dyscyplinarne.
W pierwszym momencie zwolniono 850 osób, a później nastąpiły weryfikacje, no bo trzeba było załogi. Po nowym roku zostałem ponownie przyjęty do pracy, już na nowych warunkach. Ta sielenka trwała do 3 maja, kiedy byłem zatrzymany i internowany. Byłem internowany w Głogowie, następnie w Grodkowie. Tego 10 października zostałem zwolniony z internowania. Wróciłem do domu, miałem bilet i wezwanie do wojska.
W sumie Stanisław Sakwa był internowany 6 razy w kolejnych latach stanu wojennego i późniejszego okresu PRL w roku 82, 3, 4, 5 i 6 czasu ogłoszenia amnestii dla więźniów politycznych, aż do tego czasu. I jak podkreśla rozmówca Polskiego Radia, nikt z jego prześladowców nie poniósł żadnych konsekwencji. Dlaczego tak się stało? Dlaczego sprawcy i wykonawcy stanu wojennego nie ponieśli w wolnej Polsce w zdecydowanej większości, mówiąc o osobach, żadnych konsekwencji? Dzień dobry kolejnemu słuchaczowi.
Dzień dobry, kłaniam się Ryszard.
Kłaniam się, panie Ryszard.
Panie redaktorze, chciałbym spytać, ile trzeba było mieć wtedy odwagi, żeby stanąć na czele ruchu, a miało to miejsce dotyczące pana Lecha Wałęsy. Jakoś jakby wygumkowano go, jakby zapomniano o nim. Przecież w tamtych czasach, będąc na czele ruchu, to trzeba było mieć potworną odwagę. I z czego to wynika, że nagle o wszystkich się mówi, a jakoś Lech Wałęsa został wygumkowany. Komu to nie pasuje? Jakby pan zechciał mi powiedzieć.
Proszę pana, czy zechce pan się odnieść do tematu dzisiejszej audycji? A nie rozmawiamy o Lechu Wałęsie, tylko rozmawiamy o sprawcach stanu wojennego. Chyba, proszę, że pan Lecha Wałęsę uznaje za takiego człowieka.
Znaczy, nie zrozumiałem, za jakiego Lecha Wałęsę pan uznaje?
No nie wiem, wrzuca pan tutaj postać Lecha Wałęsy. Możemy oczywiście przywołać tę postać
jakoś
już w czasach wolnej.
Jakoś w TVI nikt go nie przywoływał. Mhm. Został wygumkowany. Jest wam niewygodny i tyle. Koniec.
Komu nam? Dlaczego pan mówi do mnie w liczbie mnogiej? Drogi słuchaczu, ja też mam do pana mówić
pan
w liczbie mnogiej, ale ja jestem jedną osobą. Proszę pana, nie ma pan ochoty rozmawiać na temat otwartego mikrofonu?
Mam ochotę rozmawiać,
to bardzo
tylko
proszę.
Na temat, który ja chcę, panu jest niewygodnie.
Proszę pana, bo to nie chodzi o to, co mi jest wygodne, tylko chodzi o to, że mamy jakiś temat i mamy jakieś pytanie i bardzo proszę trzymać
ja
się tej zasady.
Powtarzam, dlaczego został Lech Wałęsa wygumkowany?
Ja nie wiem, czy został wygumkowany. Przez kogo?
Ani słowa na temat Lecha Wałęsy nie wspomnieliście ani wczoraj, ani dziś, ani jutro.
Proszę pana,
bo
nie rozmawiamy dziś, nie rozmawiamy dziś o Solidarności, drogi panie. Jak pan słyszał, nie wspomniałem nawet o ruchu Solidarność. Rozmawiamy o stanie wojennym. Dziękuję panu bardzo, proszę pana. Witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Słuchamy kolejnego słuchacza.
Pytanie było, że czemu nie rozliczyli stanu wojennego, tak?
Dokładnie takie jest pytanie.
No dlatego, że to później wszystko, że to zrobiła jedna mafia. Ci, co stan wojenny prowadzali, część Solidarności się skumała z ówczesnymi rządzącymi. Nie robili żadnych rozliczeń. Dogadali się chyba w Magdalence, czy może wcześniej. Dlatego to tak wyszło, jak wyszło, nie?
Ale dogadali się, jeśli to prawda, co pan mówi, dogadali się w imię czego tak naprawdę? Co miało to dogadanie dać? Komu?
Dało im spokój tym ludziom, którzy prowadzili stan wojenny, nie? Że nie będą niby mieli sądzić, nie sądzić, a wyszło na to, że nie osądzili, nie?
Mhm.
Także moim zdaniem tak, to się odbyło, że jakiś układ powstał. Dlatego nie osądzili pana Jaruzelskiego, pana Kiszczaka. Powinni być osądzeni za to, co zrobili, nie? Bo jednak trochę ludzi zginęło i szkody narobiło się innych, nie? Różnych szkód. Także moim zdaniem powinni być osądzeni, no ale to już jest nie do odwrócenia. Ci ludzie nie żyją, także to wszystko poszło w niepamięć.
No ale oczywiście historycy i mogą to badać, już niezależnie od tego, czy ktoś żyje, czy nie, i badają zresztą.
Tak, będą badać, książki pisać i już prawdy się nie dowiemy chyba, nie? Tak mi się wydaje.
Dziękuję bardzo. Smutna konstatacja. No jest oczywiste, że sprawcy stanu wojennego, czy ci, którzy go wprowadzili, architekci tego stanu wojennego już nie żyją. Co nie zmienia faktu, że żyje wciąż wiele rodzin ofiar, czy osób, które pamiętają, są bardzo mocno pokrzywdzone i psychicznie wręcz zdruzgotane od tych 40 lat tym, co w tamtych czasach się działo. Jeśli była zbrodnia, to gdzie jest kara? Mamy już 32 lata wolnej Polski i pewne rzeczy można było przez ten czas dawno wyprostować i uporządkować. Dlaczego tak się nie stało? Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Krzysztof z Zielonej Góry dzwoni. Pierwszy raz.
Witamy. Dzwonię do otwartego. Bardzo nam miło, bardzo lubimy słuchaczy, którzy dzwonią pierwszy raz.
Jasne. Tutaj chcę tylko na początek zaznaczyć, że sam jestem historykiem z wykształcenia, więc tutaj mam trochę swoich takich, bym powiedział, przemyśleń. Jedno z najważniejszych to jest to, kiedyś Sławomir Sienkiewicz o tym napisał, że antykomunizm w Polsce jest sierotą i to dotyczy praktycznie każdego ugrupowania. Mhm. Ja bym tylko i wyłącznie przypomniał przypadek chociażby Prawa i Sprawiedliwości za czasów pierwszego tak zwanego PiSu. Mieliśmy przypadek chociażby sędziego Kryże, który w czasie stanu wojennego, czy też jeszcze przed stanem wojennym sądził działaczy opozycji antykomunistycznych i on był między innymi wiceministrem sprawiedliwości w czasach tak zwanego pierwszego PiSu. No i też mam duży problem z panem sędzią z Trybunału Konstytucyjnego, czyli z panem Stanisławem Piotrowiczem, który też był zaangażowany jako członek prokuratury w walce z działaczami opozycji antykomunistycznej. Ale
no tak, adekwatnie muszę powiedzieć, nie przeczę, że może pan mieć z tym problem, ale są też byli członkowie PZPR, także w czasach stanu wojennego, tutaj, którzy dzisiaj są Europejczykami w Parlamencie Europejskim.
Dokładnie,
to panu
dokładnie,
też to chyba przeszkadza.
Tutaj też muszę podkreślić, że to dotyczy każdego ugrupowania, łącznie chociażby z panem, właśnie chociażby z Koalicją Obywatelską, która jakby wystawiła na swoje sztandary takie osoby właśnie jak Leszek Miller i tutaj dla mnie to coś jest jakby bardzo bolące z perspektywy tego, że jestem młodym człowiekiem, stanu wojennego nie pamiętam. Ja wiem o tym stanie wojennym tylko i wyłącznie jakby z publikacji historycznych, moich dokumentów. Natomiast uważam, i tutaj zawsze to będę podkreślał, że to jest problem szeroko rozumianego tego, że po prostu antykomunizm w Polsce był, jest i będzie sierotą, dopóki chyba jakby nie przejdzie to pokolenie, które te czasy pamiętało. Tak mi się wydaje i to jest moja smutna refleksja. Już nie zabieram czasu. Bardzo dziękuję za to, że mogę się wypowiedzieć.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo. Zapraszamy częściej. Oczywiście mam nadzieję, że to nie był pierwszy i ostatni raz, kiedy słuchacze otwartego mikrofonu słyszą pana na 103 i 106 FM. Mamy za 23 minuty 13. Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztof.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Witam słuchaczy. No, odpowiadając słuchaczowi Lecha Wałęsę, chcę wygumkować przede wszystkim człowiek, który sam w stanie wojennym spał do południa i nawet nie znalazł się wśród kilku.
Panie Krzysztofie, ja wyraźnie mówiłem przy wypowiedzi tego słuchacza, że to nie jest temat dzisiejszej audycji. Możemy zrobić audycję o Lechu Wałęsie. O Jarosławie Kaczyńskim też zresztą możemy zrobić, jeśli państwo sobie życzą.
A wracając do tematu, to stan wojenny oczywiście oceniam negatywnie, chociaż są tacy historycy, którzy jakby samą operację oceniają, że przy tej skali operacji, te kilkadziesiąt ofiar, gdzie wiadomo, każde życie jest ważne, no to jednak mamy szczęście, że tych ofiar nie było dużo więcej. Dzisiaj te kilkadziesiąt czy sto osób możemy każdego dnia uratować, a jednak nie podejmuje się takich działań. I to są tylko statystyki, że umiera 500 osób. Ja tu podziwiam takich klików jak pan, którzy tak czarno-biało oceniają historię. No, a ona jest niestety trochę bardziej skomplikowana. Wie, że w Polsce nie ceni się tego porozumienia, tego, żebyśmy potrafili się ze sobą dogadywać, tylko ceni walkę ofiar i poświęcenie i śmierć ludzi. Ja uważam, że bardzo dobrze, że w 89 roku doszło do tych pokojowych przemian. Natomiast uważam, że dżentelmeńskie słowo, że nie będziemy was ruszać, nie musiało być dotrzymane, bo akurat komuniści to nie byli dżentelmeni i po 89 roku powinno się mocniej podejść do rozliczeń.
Mhm. Dziękuję panie Krzysztofie. I mamy kolejnego słuchacza na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy pana.
Pan Adam z Nowej Soli. Panie Marku, ja mam taką...
Słucham panie Adamie.
Tak, ja powiem i zapytam tych wszystkich tych ludzi, którzy... Tu Andrzej, pan Pierzchała, publicysta ziemi lubuskiej, nazwał kiedyś, i ja się z tym zgadzam, bo jestem wychowankiem w domu dziecka, oczywiście strajkowałem, proszę pana, i nazwał tych ludzi DDK, dorosłe dzieci komunistów w programie publicystycznym. I ja się w zupełności z tym zgadzam. I jeśli ja strajkowałem, osobiście jechałem do Frasyniuka, do Wrocławia, Piniory, proszę pana, gdzie zostało skradzionych 80 milionów złotych z kasy i do dzisiaj nie ma winnych tych ludzi. To proszę mi powiedzieć, dlaczego oni się nie skumali. Bo to była banda złodziei. I panie Marko, ja bardzo krótko na temat i nie zabieram czasu dla nikogo. Niech mi ktoś powie, Frasyniuk nigdy nie pracował, był wtedy studentem i dzisiaj ma działalność gospodarczą. Z czego? A 80 milionów zostało z konta ukradzione. Panie Marko, przepraszam.
Ja się nie ma za co, to pana opinia. Mam nadzieję, że nie insynuuje pan wprost albo nie zarzuca nikomu przestępstwa.
Tylko po prostu, jeśli pan Frasyniuk z Piniorem, czy z tymi ludźmi, którzy zwąchali się z komunistami,
tak
czy nie, to niech do dzisiaj się rozliczą z tych pieniędzy. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję panu bardzo. Głos słuchacza z Nowej Soli. A przypomnę, dziś pytamy o to, dlaczego państwa zdaniem nie rozliczono i nie pociągnięto do odpowiedzialności sprawców stanu wojennego. Jacy ludzie albo środowiska doprowadziły do tego, że po 89 roku tego nie dokonano, choć 32 lata bez mała były na to czasu. Dzień dobry.
Dzień dobry, Rysik się kłania.
Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Panie redaktorze, najpierw pytanie techniczne. Kiedy w Polsce rządzili komuniści? Bo często słyszę komuniści to, komuniści tamto. Chcemy się dowiedzieć, no nie mam pojęcia, że to historycy po histerii, po studiach histerii wpadli w jakąś amok i ciągle wszędzie widzą komunistów, czy co, bo komunistów na przykład w odniesieniu do KPZR czy KPC, no w Polsce no nigdy nie było. A się ciągle słyszy komuniści. Kiedy w Polsce rządzili komuniści?
Dobrze, a teraz do tematu. Rzucił pan semantyczny wątek.
Czemu się nie rozliczono? Bo tych ludzi, którzy prowadzili stan wojenny, im się powinno stawiać pomniki, bo oni ratowali Polskę przed tym, co zapowiadała Komisja Krajowej Solidarności. 100 tysięcy trupów na ulicach miało zostać. Takie były plany Komisji Krajowej Solidarności w walce z tak zwanymi komunistami, jak to się już tak ładnie mówi. To jest nawet na papierach Komisji Krajowej Solidarności. Jak ktoś nie wierzy, to niech popyta tych, którzy są blisko tego gremium. Panie redaktorze, okres strajkowy w Polsce, ja pamiętam doskonale ten okres strajkowy, a do końca życia we mnie zostanie wypowiedź mojego siostrzeńca, który nie pracował w zaopatrzeniu. Mówię, Rysiu, mam kurs do tendencji. 2-3 dni, a nie wiem, czy za tydzień wróci. Trafi na strajk, będzie stał na bramie, mnie nigdy nie rozładuje. Tak miała funkcjonować gospodarka? Panie redaktorze, to było dobro, w tamtym czasie było dobrodziejstwo dla Polski, żeśmy się uspokoili, zmądrzeliśmy, zaczęliśmy inaczej patrzeć na życie, na świat i później był wspaniały, okrągły stół. Dla mnie to jest najwspanialsze...
Dziękuję panu bardzo, bo czas minął przed chwilką. Anna Pietraszek, dziennikarka i alpinistka, tak wspomina dzień masakry w kopalni Wujek, której to rocznicę masakry będziemy za kilka dni wspominać. To był najstraszniejszy dzień w czasie całego stanu wojennego. Jak mówiła w rozmowie z informacyjną agencją radiową, zrozumiała wtedy, że komuniści są gotowi na wszystko.
Dla mnie samej najstraszniejszy był rzeczywiście 16 grudnia. Niewiarygodny, potworny. To było jak wojna i nie było już żadnych złudzeń, że będą ludzie ginąć, że jest wojna przeciwko narodowi. To było bardzo straszne.
Jak wspomina Anna Pietraszek, jednym z najtrudniejszych przeżyć dla niej osobiście było jej zatrzymanie, do którego doszło rok po wprowadzeniu stanu wojennego.
Do dziś pamiętam twarze młodych chłopaków, którzy stoją o 10 rano w drzwiach naszego mieszkania, wyciągają broń i wrzeszczą niecenzuralnie, ty taka, idziesz z nami. Ja powiedziałam, że z obcymi panami nigdzie nie chodzę i proszę się wylegitymować. Wtedy stawili nogi w drzwi, idziesz, bo inaczej tak cię skotujemy, że twój ojciec tego już nie przeżyje. Wiedzieli, że jest chory, wiedzieli, że się boi. Młodzi Polacy, tacy jak ja.
Dlaczego nie rozliczono i nie pociągnięto do odpowiedzialności sprawców stanu wojennego? Tych, którzy odpowiadają za rozpętanie polsko-polskiej wojny. Dzień dobry.
Dzień dobry, Karol Rusinowa. Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że od dnia powstania Solidarności aż do czasu, kiedy ten stan wojenny wprowadzono i później te 8 lat, który taki był w nim do okrągłego stołu, to był czasem stracony dla naszej ojczyzny. Po prostu oni chcieli to jakoś wygłuszyć, zastraszyć. Nie dało się zastraszyć. Dalej, co będę mówił o okrągłym stole. Panie redaktorze, ten okrągły stół to był sprawą do mówienia się między tak zwanymi tajnymi współpracownikami, którzy byli w Solidarności, a komunistami. Wy weźmiecie to, zostawicie nas spokojnie, my jakoś to stopą sucho, jak pan Dominik, przejdziemy. Ta gruba kreska to właśnie było najgorsze, co mogło być. Trzeba było to wszystko rozliczyć i dać od nowa, żeby to się zaczęło. Dzisiaj już jest wiadomo, kto za tym stał, jak stał. My wiemy, że to ci, co byli przy okrągłym stole, nie mówię o wszystkich, ale to byli pseudo-solidarnościowcy. Pseudo-solidarnościowcy, między innymi te zdjęcie słynne Michnika, jak on dzisiaj jest, jak pokazują, znaczyło to, do czego to doszło. Następna sprawa. Słynna noc, gdzie odwołano Olszewskiego rząd. Mogę powiedzieć to
proszę? Proszę, proszę.
Olszewskiego rząd. To też świadczy o tym, że ci solidarnościowcy, pseudo-solidarnościowcy dogadali się, bo bali się, że będą oni ujawnieni jako tajni współpracownicy. A czy dzisiaj niektórzy działacze opozycji nie idą przeciwko Polsce? Czym są? To są solidarnościowcy?
Dziękuję.
Co to są solidarnościowcy?
Dziękuję panu bardzo. Pytanie na koniec poszło w eter. Mamy jeszcze 12-13 prawie minut audycji. Witamy kolejnego słuchacza.
Witam gorąco.
Dzień dobry pani.
No akurat przeżyłam stan wojenny. Tak się złożyło, że pracowałam wtedy. I po prostu jak oceniam to, że nie zostali rozliczeni sprawcy tego po prostu stanu wojennego. Jak można skazać swój swojego? Po prostu byli sprzedawczycy, którzy sprzedawali Polaków. To był tylko taki mistyfikat. Po prostu ty mi załatwiasz to, ja ci to za pieniądze.
No ale to bardzo, bardzo ostra naprawdę ocena, że swój swojego. To bardzo ostra ocena swój swojego, jak może skazać.
To jest prawda. Taka jest prawda, bo ja obserwuję to wszystko i widzę pan mi akurat tu przede mną, który mówił tą ostatnią zmianę. Właśnie chciałam o tym powiedzieć. Tam było widać, gdyby Olszewski wtedy do władzy doszedł, naprawdę Polska by w innym miejscu stała. Nie musielibyśmy czekać tyle lat. I wiem, i wierzę bardzo mocno, że wtedy sprawcy byliby rozliczeni. A tak, to choroba nie wolno. Ale jak zabili człowieka, to było wolno. I ja komunistom nie wierzę, nie wierzyłam i nie wierzę. I dziwię się tym ludziom, którzy przeszli stan wojenny i takie głupoty gadają. Młody, rozumie, ale taki doświadczony człowiek jak pan Rysiek czy tam, takie może rzeczy gadać. To nie jest dla mnie Polak. Dziękuję.
Dziękuję panu, pani bardzo. To bardzo mocne słowa na koniec. Proszę może takich ataków ad personam jednak unikać. Ja rozumiem, że temat bardzo gorący, bardzo emocjonalny. Rozumiem, że w pamięci wielu z państwa od 40 lat 13 grudnia szczególnie ożywają te złe wspomnienia, złe emocje, ale wróćmy do tego, co jest tematem dzisiejszej naszej audycji, czyli pytanie, dlaczego nie oceniono, nie osądzono sprawców stanu wojennego, tej hekatomby na narodzie polskim dokonanej. Dzień dobry. kolejnemu słuchaczowi.
Z tej strony Mirek, powiat przywodzi.
Słuchamy, panie Mirku.
No, już tutaj odpowiedzi padały. No ja tutaj nic nowego nie wniosę. No, doszło do tego porozumienia, a dużo agentów nomenklaturowych, ja na nich mówiłem, to są ludzie nomenklatury, nie? Ja tak na nich mówiłem. Wniknęło w struktury Solidarności, jeszcze wnikali w latach 80. i doszło właśnie do porozumienia, właśnie tak jak tutaj mówił jeden z przywódców postkomuny, że wyście się z nami dogadali, a nie żeście obalili komunę. Także to jest odpowiedź na to pytanie, a sądy nie rozliczyły dlatego, ponieważ sądy nie są uczciwe, sądy nie są rzetelne. Skoro tutaj stwierdzono, że doszło do konkretnych wykroczeń, doszło do zbrodni i sądy nie osądziły tego, no to sądy są niedobre. No trzeba reformować te sądy, bo są sądy niedobre i to jest postkomuna. A że sędziowie postkomunistyczni byli w strukturach Solidarności, no to a kogo mieli wziąć? Wzięli tych, którzy po prostu nawrócili się. To wzięli tego sędziego Kryża, wzięli Piotrowicza prokuratora, bo nie było kogo innego wziąć, bo tylko byli ludzie z rodowodem postkomuny. I takich brali. A Wałęsa jest wygumkowany i innych trzeba gumkować, bo to są właśnie zdrajcy. I dlatego będą gumkowani. I to, co tam Wałęsa zrobił? Nic nie zrobił. Wolna Europa go wypromowała i co dzień tylko słyszałem, jak Wolna Europa o nim mówiła. I
tak, no ale temat o Lechu Wałęsie dziś nie rozmawiamy, ani nawet nie gumkujemy, także no o stanie wojennym.
Tłumaczę, bo tutaj padały takie pytania, to tłumaczę. No, nie można tutaj teraz, jak jest rocznica taka ważna, jak teraz, żeby przypominać takich zdrajców jak Wałęsa, czy Frasyniuk, czy innych. To oni zawinili. No, a Jaruzelski wprowadził stan wojenny, ponieważ wcześniej namawiał Rosjan, żeby Rosja interweniowała. Tutaj, żeby zbrojnie interweniowała w Polsce, a nie, że on tutaj uratował Polaków, Polskę od jakiejś tam po prostu tragedii.
Dziękuję bardzo. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska cały czas boleje z powodu śmierci ofiar stanu wojennego. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego prezydent wziął udział w nocnej uroczystości upamiętniającej Grzegorza Przemyka. Po uroczystości Andrzej Duda mówił dziennikarzom, że wiele rodzin ofiar stanu wojennego mimo upływu lat ciągle nosi w sobie wielką traumę.
Polska cały czas boleje jeszcze z powodu tamtych czasów, z powodu tamtych ofiar. Ci pierwsi, którzy dzisiaj byli odczytani przy apelu poległych, to górnicy z kopalni Wujek, których 40-lecie śmierci będziemy obchodzili za kilka dni. Bardzo wiele rodzin do dzisiaj nie podźwignęło się z tamtej tragedii. Dzieci, które straciły rodziców, dzisiaj są już dorosłymi ludźmi, ale cały czas ta trauma gdzieś w wielu ludziach jest.
Uroczystości odbyły się w Warszawie przy ulicy Jezuickiej przed budynkiem dawnego komisariatu milicji. Tutaj właśnie 12 maja 83 roku trzech milicjantów pobiło Grzegorza Przemyka. Dwa dni później 18-latek zmarł. Dlaczego sprawcy, architekci, osoby wprowadzające stan wojenny nie poniosły w Polsce nigdy odpowiedzialności, nie zostały pociągnięte do niej? Jacy ludzie albo środowiska za tym państwa zdaniem mogą stać? Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dlaczego tak się stało? No bo podział na my i wy istniał, istnieje i będzie istniał. My nie będziemy, nie byliśmy rozliczani, nie jesteśmy rozliczani, nie będziemy rozliczani. My będziemy sobie dawać podwyżki, a w myśl zasady kruk krukowi oka nie wykole, to nie będziemy robić kolegom krzywdy, bo może jeżeli nas to spotka, a wszyscy jesteśmy umoczeni, to oni nas też wybronią. I to jest taka właśnie zasada, że ręka myje. Nie ma sprawiedliwości, panie redaktorze. Co chciałem dodać? No, to chciałem dodać, że my sobie będziemy robili podwyżki po 7, 10, 15 tysięcy wynagrodzenia, a wy szczególnie emeryci dostaniecie po 50-70 zł i to pan musi wystarczyć. Zryw robotników, który był w roku 80, już wcześniej przecież były, KOR był utworzony lata od 56, przecież możemy o Poznaniu wspomnieć później, Radom 70, 76. Te zrywy robotników to doprowadziły, a szczególnie ten w roku 80, doprowadził do tego, że w rozmowach okrągłostołowych po zrywie robotników robotnicy nic nie mieli do powiedzenia przy okrągłym stole. Gdzie tam pan widział robotników? Tam właśnie były takie farbowane lisy, którzy potrafili się wkręcić w struktury strony Solidarności. No i umowa została zawarta. A skutki do tego mamy do dzisiaj. Gruba kreska oczywiście, potężne nieporozumienie. Ci, którzy sąsiedzi, którzy tam wzięli się za rozliczanie, mają teraz znacznie lepiej. W innej są sytuacji. A u nas jest Polska nasza, Polska wasza. Ten podział i wojenka Polska, polsko-polska istnieje i nie ma autorytetu, który wziąłby to wszystko za twarz i zrobił z tym porządek. Pozdrawiam serdecznie i życzę przemyśleń.
Dziękuję bardzo. Przemyślenia oczywiście zawsze są w cenie. 5 minut audycji zostało, odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Halo?
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
No. Dzień dobry, dzwonię z okolic Sławy tutaj. Proszę pana, ja akurat byłem w stanie wojennym w Zielonogórze, się uczyłem w szkole na botanicznej tam. No, jak wracałem, a akurat z internatu do domu, wielkie zaskoczeniem dla mnie było, żołnierze stoją przy koksownikach w Nowej Soli, przy moście zwodzonym, tak? No, dla mnie jako nastolatka to było bardzo wielkie zaskoczenie, tak? I później, no jakoś nie mogłem do szkoły z powrotem wrócić, na mnie jakąś tam przerwę zrobili. Ogólnie, no stan wojenny jaki był, taki był, może był dobry, może był zły, to historia oceni.
Chyba już oceniła historia.
No, ale może nie do końca jeszcze. No, byli dobrzy zomowcy, byli źli zomowcy. Później byłem w stanie, w jakąś rocznicę stanu wojennego w Opolu, w wojsku mieliśmy mieszane patrole. No, zomowców nie bardzo szanowali, a nas jako żołnierzy szanowali. Choć to było Opole, tak? Choć to było Opole, no, nie bardzo nas tu Lubuszanie szanowali tam w tamtym rejonie. No, ale jakoś to człowiek przeżył i trzeba to przyjąć, jak to mówią, na klatę, tak?
Dziękuję panu bardzo. Damy szansę.
Miłego dnia, zdrowych, wesołych świąt.
Miłego dnia i wzajemnie oczywiście. Damy szansę kolejnemu słuchaczowi. Dzień dobry.
Nie wiem, czy nie ostatniemu. Roman, dzień dobry.
No być może, panie Romanie, dzień dobry.
Z przerażeniem słucham, jak swobodnie zwolennicy obecnej władzy rzucają hasłem zdrajca Wałęsa, donosiciel, frasyniuk. To byli robotnicy wtedy, którzy wiele poświęcali na to, żeby Polska była taka, nie inna. Z rozbawieniem wysłuchałem pana Dominika, piewcy, że tak powiem, teorii, że komuniści byli tacy inteligentni, że 10 lat wcześniej przewidzieli, że tych swoich donosicieli aresztują, potem ich wypuszczą, zbudują nową Polskę, wszyscy wiadomo mieli pięknie i ładnie. Natomiast Wałęsa jest zdrajcą, Frasyniuk jest donosicielem, natomiast idol pana Dominika, pan prokurator Piotrowicz jest nagle bohaterem, jest w Trybunale Konstytucyjnym, który dla mnie kiedyś był instytucją naprawdę niezauważalną.
Drogi słuchaczu, dobrze, odniósł się pan do tego, co pana zbulwersowało?
Kto ma rozliczyć ludzi ze stanu wojennego, jeżeli prokurator Piotrowicz jest w Trybunale Konstytucyjnym, a Jarosław Kaczyński i jego brat Lech Kaczyński byli twórcami Okrągłego Stołu, uczestniczyli w tym aktywnie. Wszyscy o tym zapominają, mówiąc o tym, że zdradzali tylko ci inni. A natomiast Kościół, który tak wspomagał w stanie wojennym Solidarność, był najbardziej penetrowanym przez Urząd Bezpieczeństwa i tam było najwięcej tajnych współpracowników.
No był, ale czy najbardziej to nie wiem. Skąd pan ma taką informację, że najbardziej?
Dyskutujmy. No na pewno. Według najnowszych badań, które oczywiście obecnie nie są zbyt popularne, to w Kościele było najwięcej tajnych współpracowników. Natomiast nie ma kto ich rozliczyć, ponieważ zarówno Jarosław Kaczyński, jak i poprzednia...
Panie Romanie, na jakie badania pan się powołuje? To proszę od razu sprecyzować. Na jakie najnowsze badania pan się powołuje w tej sprawie?
Czytałem najnowsze badania Onetu dotyczące... Jest tam taki artykuł bardzo mądrego człowieka, który właśnie rozpracowuje Kościół w czasach stanu wojennego.
Ale kto taki? Bo Onet to nie jest instytucja naukowa, bynajmniej.
Nie przypomnę nazwiska, przy następnej rozmowie na 100% panu podam, ponieważ nie wymyśliłem tego sobie.
Dziękuję bardzo. Za 2 minutki dziękuję. Będzie godzina 13:00. Instytut Pamięci Narodowej zachęca do przyłączenia się dziś do akcji Zapal Światło Wolności. Akcja zapalenia świeczki w oknach naszych domów rozpocznie się o 19:30. Ma na celu upamiętnienie wszystkich ofiar wprowadzonego 40 lat temu stanu wojennego. Dyrektor Biura Edukacji IPN Adam Chlebowicz wyjaśnia, że uroczyste zapalenie Światła Wolności odbędzie się o 19:30 na Placu Piłsudskiego w Warszawie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. I do tego samego zachęcamy we wszystkich domach.
Pan prezydent uczestniczy w tym symbolicznym zapalaniu światła od kilku lat na Placu Piłsudskiego. Natomiast w tym roku z inicjatywy pana prezydenta Światło Wolności o 19.30 zostanie zapalone w całej Polsce, na przykład w urzędach wojewódzkich, w siedzibach lasów państwowych, w wielu, wielu miejscach w Polsce, więc akcja naprawdę skoordynowana. Dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na Placu Piłsudskiego w tym roku będziemy gościć oprócz pana prezydenta ambasadorów tych krajów, które były wówczas solidarne z Polską.
Zapal światło w końcami Polski w Wigilię Bożego Narodzenia 40 lat temu. Dziękuję Państwu bardzo. To był Otwarty Mikrofon. Jak słyszeliście, już czas na wiadomości.